Chwała Bogu. Cieszę się, że was widzę. Naprawdę się cieszę i cieszę się, że was widzę z tego miejsca. Nieczęsto mi się zdarza tutaj być. Fajne uczucie generalnie. Powiedziano mi, że najlepiej się mówi o tym, czego samemu się nauczyło. O tym, czego Bóg nas nauczył. I o tym chcę mówić. Czego ja się nauczyłem. Może nie mam dużo lat, może też nie muszę, żeby o tym mówić. Każdy się uczy w swoim tempie. Mamy w Polsce, oczywiście wiadomo, mamy kolejne etapy szkolnictwa, mamy przedszkole, mamy szkołę podstawową, średnią, wyższą. Ale tak naprawdę każdy uczy się we własnym tempie. Tak samo jest, jeśli chodzi o sprawy duchowe. Każdy uczy się we własnym tempie. Każdy w ogóle zaczyna uczyć się w innym czasie. Na początek chcę opowiedzieć jedną historię z mojego życia, na której będę bazować i na której właśnie, dzięki której też się wiele nauczyłem. Jest to historia, powiedzmy, o marzeniach. Jest to historia o marzeniach, bo miałem marzenie. Moje marzenie było takie, że chciałem być piłkarzem. To było już jakiś czas temu. Ale miałem to marzenie i robiłem wszystko, żeby do tego marzenia dojść. Zaczęło się od tego, że w ogóle zacząłem chodzić na jakieś treningi piłki nożnej. Potem mnie to zafascynowało i pojawiło się to marzenie, żeby być piłkarzem, żeby robić to, co lubię, to, co kocham i być w tym coraz lepszy. To się zaczęło w szkole podstawowej. Trwało pierwszy rok, kolejny rok. Ja się coraz bardziej tym interesowałem, coraz bardziej ciekawiłem, jak można ulepszyć swoją technikę, jak można stawać się coraz lepszy. Wiadomo, byłem w klubie, ćwiczyłem. W związku z tym pojawiały się różne turnieje, różne ligi, na które jeździłem, na które trzeba było dostać powołanie. Więc trzeba było znaleźć się wśród tych najlepszych, żeby trener w ogóle cię przyjął. Ja oczywiście o to dbałem, o to zawsze walczyłem. I różne rzeczy w związku z tym się działy. Często nadwyrężałem się, przeceniałem swoje możliwości i często na przykład ćwiczyłem za dużo. Okazywało się, że fizycznie po prostu nie wydalam i musiałem wydalić w inny sposób, na przykład wymiotując. Nie wytrzymywałem, udawałem, że jest wszystko dobrze, bo chciałem być lepszy, chciałem każdemu pokazać, w szczególności trenerowi, że jestem dobry i nie widać było po mnie zmęczenia, bo nauczyłem się na przykład w taki sposób oddychać, żeby to oddychanie było dosyć płytkie i nie widać było, że jestem zmęczony. Dzięki czemu mogłem dłużej biegać na boisku, dzięki czemu wydawało się, że mam lepszą kondycję, a tak naprawdę nie było dobrze. Było mi ciężko, ale to też jest poświęcenie, które byłem gotów zapłacić, żeby osiągnąć to marzenie. I dążyłem do tego marzenia. To się stało moją, nie wiem czy obsesją, pewnie nie, ale chodzi o to, że to był mój cel i tak naprawdę nie miałem innego celu. I zdarzyła się taka sytuacja, że w pewnym momencie lekarz mi powiedział: słuchaj, nie możesz grać w piłkę, nie możesz się przesilać, nie możesz grać, bo to jest niebezpieczne dla twojego zdrowia i musisz sobie odpuścić. Miałem marzenie, które nagle się posypało. Nagle się okazało, że to marzenie jest nie do spełnienia i straciłem marzenie. Tak naprawdę w związku z tym straciłem też więcej, bo nie potrafiłem na przykład znaleźć sobie czegoś innego. To było tak, że z tym marzeniem straciłem trochę sens, trochę straciłem punkty odniesienia, do których mogę dążyć. I to był taki moment, kiedy ja poczułem, że nie rozumiem, co się dzieje w moim życiu. Nie rozumiem, czemu to się dzieje. Miałem plan A, nie miałem żadnego planu B. Straciłem plan A i nie wiedziałem, co robić. I zadawałem sobie pytania, ale również Bogu, bo wiedziałem, że Bóg mi może pomóc. Nie wiedziałem do końca, w jaki sposób, bo straciłem mój cel taki ziemski, który wydawał mi się naprawdę ważny. Dlaczego to się stało? Po co to się stało? Jakiś cel chyba musi być. I myślę, że nie jest to odosobniony przypadek mój, człowieka, który miał cel, nagle stracił z jakiegoś powodu ten cel. Oczywiście to jest ziemski cel, możemy na to zrzucać wiele rzeczy. Ale sytuacja u mnie tak się potoczyła i znam przypadki osób, które miały podobnie. I nie potrafiłem tego wytłumaczyć. Ludzie też mi próbowali oczywiście tłumaczyć. Często słyszałem, czytałem Biblię, słyszałem między innymi na kazaniach, o tym, co Chrystus mówi i jaki jest nasz cel, ale tak naprawdę dopiero doświadczenie uczy nas najlepiej i dopiero wtedy zaczynamy tak naprawdę rozumieć wiele rzeczy. I to jest tak, że nie będziemy wielu rzeczy rozumieć. To jest jeden z wniosków, do którego doszedłem oczywiście po latach. Oczywiście Bóg może wykorzystywać i będzie wykorzystywać twoją przeszłość, twoją historię, bo Bóg mi pokazał, że to, że miałem marzenie i je straciłem, że to można wykorzystać. I miałem sytuację, kiedy rozmawiałem z człowiekiem, który też miał marzenie. Też przez jakąś chorobę stracił możliwość wykonywania rzeczy, na której mu zależało, która była jego celem. I również stracił trochę sens. I tutaj mogłem się podzielić swoją historią. Nie mógłbym podzielić się tą historią, gdybym jej nie miał. To jest oczywiste. I zawsze jest tak, że jak wpatrzysz na swoje życie w przeszłość, to jesteś w stanie zauważyć wiele rzeczy, które Bóg robi właśnie przez sytuacje, które się działy, właśnie przez te trudne sytuacje. Nie jesteśmy w stanie dostrzec tego, jaki jest tak naprawdę Boży plan, czy jakie ma to konsekwencje, jakie niesie ze sobą konsekwencje, te wszystkie trudne rzeczy, na przykład strata marzenia, ale tu nie tylko o to chodzi, bo wiadomo, wiele rzeczy nam się przydarza. Nie jesteśmy w stanie połączyć wszystkich faktów, które mamy do tej pory i wszystko, co do tej pory wiemy, nie jesteśmy w stanie tego połączyć, żeby to dało sensowną całość i żebyśmy zrozumieli do czego ma to później służyć. Tak było w moim przypadku. Nie byłem w stanie patrzeć do przodu i widzieć, aha, no to dlatego właśnie straciłem to marzenie, żeby potem móc o tym komuś powiedzieć. Ja tego nie wiedziałem. Więc zrozumieć wiele rzeczy jesteśmy w stanie dopiero wtedy, kiedy patrzymy od strony tego, co jest teraz i jak na nas to wpłynęło, że jak popatrzymy w przeszłość, to jesteśmy w stanie połączyć wszystko, co się stało. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, patrząc do przodu. I przez te sytuacje różne, powiedzmy, nazwijmy je trudnymi, Bóg kształtuje człowieka. Bóg kształtuje człowieka i jego charakter. Ale to jest trudne i w momentach, kiedy się te rzeczy dzieją, nie zauważamy tego, ciężko jest to nam przyswoić. Szczególnie, że targają nami różne emocje, które również przeszkadzają nam w dostrzeganiu tego, jak naprawdę jest i czemu to ma służyć. Czasami słucham mądrych ludzi, którzy również stają tutaj za kazalnicą i lubię ich zapisywać, ich myśli i cytować. Ktoś powiedział, że jako ludzie patrzymy na życie nie przez fakty i argumenty, ale przez to, jak odczuwamy rzeczywistość. Co znaczy, że nasze postrzeganie rzeczywistości może być nieprawdziwe, jest bardzo subiektywne, przez to nie widzimy celu w tych rzeczach, które się dzieją. Kontynuując historię mojego marzenia, którego już nie było, zastanawiałem się, co mam ze sobą zrobić. Co zrobić z tym celem, którego już nie ma, jak to zastąpić i czy jestem w ogóle w stanie. Wydawało mi się, że nie jestem w stanie, że to, co się stało, to już jest koniec i nie potrafiłem znaleźć konkretnego celu. Wiadomo, szukałem. To nie było tak, że całkowicie odłożyłem wszystko i popadłem w depresję i coś się stało. Chociaż wiadomo, to jest taka na przykład strata czy kogoś bliskiego, czy ważnej rzeczy może doprowadzić do różnych rzeczy. I tak naprawdę jak teraz patrzę z perspektywy czasu, to ja tak naprawdę nie straciłem celu. Tak naprawdę ja zapomniałem o celu. Bo moim celem od początku nie było zostać piłkarzem. Mój cel był inny. O tym celu jest napisane w Biblii. I zapomniałem o tym celu. Szukałem go ponownie, żeby zrozumieć też, co się dzieje, ale żeby zrozumieć, jak mogę nadać cel. Wyglądało to, jakbym stracił wiarę. Bo wiedziałem, do czego Bóg nas przeznaczył. Wiedziałem, że Bóg chce, żebyśmy oddawali Mu chwałę. Wiedziałem, że mamy być światłością, mamy przestrzegać Jego przykazań, mamy kochać się nawzajem. ale zapominając o tym celu Bożym, straciłem właściwie wiarę w to, że to, co Chrystus mówi, jest prawdą. A straciłem wiarę przez to, że dodatkowo przez to, że nie rozumiałem, co się dzieje. W pewnym momencie dotarło do mnie, że taki stan rzeczy, życie bez sensu, nie ma sensu. Że to jest tylko tracenie czasu, zamartwianie się, tracenie potencjału i wszystkiego, co Bóg mi daje. I jest to skutkiem właśnie braku wiary w tego, który mówi, że moje życie ma sens i ma konkretny cel. Jest dużo historii w Biblii, które pokazują ludzi, którzy nie rozumieją tego, co się dzieje. Którzy nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje, pytają Boga. I dostają odpowiedzi. Wiadomo, razem z tym tematem, że nie rozumiemy, dlaczego coś się dzieje, często przychodzi pytanie, Boże, dlaczego nie odpowiadasz? Ja potrzebuję odpowiedzi na jakieś pytanie. Dla mnie to jest ważne, dlaczego coś się stało. I dlaczego Bóg nie mówi czasem? Było tutaj mówione kiedyś, że właściwie są dwa powody. Mogą być. Pierwszy jest taki, że Bóg mówi, ale ja go nie słyszę, bo zamykam się, bo nie dopuszczam Bożego głosu do siebie, bo jest jakiś grzech, bo tak naprawdę szukam swojej racji, a nie Bożej prawdy. I druga rzecz, że Bóg nie odpowiada jeszcze, bo uczy cierpliwości, wytrwałości i wiary. I musimy się tego uczyć. Każdy tego potrzebuje. Żeby się nauczyć wytrwałości, cierpliwości i wiary, w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale jest napisane, że potrzebujemy wytrwałości. Potrzebujemy jej do tego, żeby dobiec do końca. Potrzebujemy jej, żeby wygrać. Żeby otrzymać zbawienie i wytrwać do samego końca. Oczywiście jest przykład Hioba, gdzie Hiob stracił bardzo wiele majątku, stracił bliskie mu osoby, tracił zdrowie i nie wiedział, nie rozumiał, dlaczego to się dzieje. Oczywiście przyjaciele próbowali mu odpowiedzieć na to pytanie bardziej lub mniej udolnie. Ale Hiob nie wiedział, czemu się dzieje. Czemu tak się dzieje? Czemu jest źle? Czemu go to spotkało? Ale w tym wszystkim, co jest pozytywną stroną tej historii na pewno, jest to, że nie przeklinał Boga. Że wierzył w Boga, wierzył, że Bóg jest dobry i może ma jakiś cel w tym. myślę, że nie musimy wiedzieć i rozumieć wszystkiego, co się dzieje, ale musimy wierzyć. Jest przykład Jonasza. Który miał iść do Niniwy, nie chciał iść, nie wiedział, po co ma iść. Właściwie wiedział, po co ma iść, ale nie rozumiał tego, dlaczego ma tam iść, nie rozumiał, jaki jest Boży plan, nie rozumiał, czemu jest taki Boży plan. Przewidywał, że co się stanie, przewidywał, że Niniwijczycy będą pokutować, że wezmą pokutne wory i że Bóg im przebaczy. Ale nie rozumiał tego. Bóg musiał mu pokazać, że dba o tych ludzi. I mimo tego, że nie rozumiał, nawet nie chciał, to trochę zmuszony do tego działał. I oprócz tego, że musimy wierzyć, musimy też działać. I w mojej historii, jeśli chodzi o, ciągnąc wątek tego marzenia, szukałem, zrozumiałem to, że Bóg ma jakiś plan. Musi mieć jakiś plan. I Bóg, Boży plan jest najważniejszy. I dzieją się rzeczy, których nie rozumiemy, ale są zgodne z Bożym planem. Takich przykładów też mamy, takie przykłady też mamy w Biblii. Jest człowiek ślepy od urodzenia. Ludzie się pytają, dlaczego on jest ślepy? Co spowodowało? Nie rozumiemy tego. Ktoś musiał zgrzeszyć. Jezus podaje powód. Żeby uwielbić Boga. Szukałem tego celu, którego zgubiłem, o którym zapomniałem, ale z tym się wiąże właśnie kilka rzeczy. Z tym, żeby zacząć się rozumieć, albo żeby to dla nas nie było ciężarem, musimy mieć tą wiarę, a za wiarą musi iść decyzja, że trzeba działać, trzeba coś zrobić. Tu nie wystarczy być na nabożeństwie, nie wystarczy się modlić, nie wystarczy czytać Biblię i studiować. Tylko tu chodzi o to, że trzeba wierzyć, podjąć decyzję i działać. I to jest nasze zadanie. To jest nasze zadanie, żeby to, co możemy zrobić, czyli między innymi wierzyć i działać, to powinniśmy to robić. Nie wszystko kontrolujemy. Nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie wszystko jesteśmy w stanie sobie poukładać. Nie kontrolujemy pogody, nie kontrolujemy tego, jak długo żyjemy. Nie kontrolujemy innych ludzi. Chociaż akurat z tym, jak długo żyjemy, to jest, wydaje mi się, pozytywne, że nie wiemy, jak długo nam jeszcze zostało. Bo to też jest taka rzecz, której nie wiemy, ale co nam pomaga całkowicie się oddać sprawie słusznej Bożej i Bożemu Królestwu. I są sprawy, których nie rozumiemy. Ale są sprawy, nad którymi mamy kontrolę. Nad paroma rzeczami nie mamy kontroli, ale nad innymi mamy. I to, co możemy zrobić, to powinniśmy robić. To, co na pewno możemy robić, patrząc wstecz na nasze przeżycia, czy patrząc teraz na nasze trudne sytuacje, to, że możemy się uczyć. Możemy się uczyć wiary, cierpliwości, zaufania. I potem patrząc na rzeczy, które się wydarzyły i widząc jakiś ciąg zdarzeń, możemy dojść do pewnych wniosków i Bóg może nas nauczyć wielu rzeczy dzięki temu. I powinniśmy to robić. Powinniśmy się uczyć, powinniśmy z taką postawą przychodzić, właśnie patrząc na trudne rzeczy, które nas kiedyś spotkały. Jeszcze wracając do tego, co zatem możemy robić. Możemy robić bardzo dużo rzeczy. Pewien szkocki historyk i pisarz, Thomas Carlyle, powiedział: ludzie robią mniej niż powinni, jeśli nie robią wszystkiego, co w ich mocy. Niektórych rzeczy nie możemy zrobić, niektórych rzeczy nie możemy zatrzymać. Niektóre nie od nas zależą. Ale co od nas zależy? Co my możemy zrobić? Teraz będzie trochę fragmentów z Pisma Świętego. To nie będą wszystkie fragmenty. To będzie tylko kilka. Bo okazuje się, że możemy robić naprawdę dużo. Chociaż nie kontrolujemy tego, na przykład, jak dużo czasu nam zostało. Pierwszy Piotra, 5:6. Ukłóżcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. I tu są na przykład napisane rzeczy, które możemy robić. Możemy złożyć troskę na Boga. Możemy być trzeźwi, możemy czuwać, nawet powinniśmy. Możemy się przeciwstawić szatanowi. Dalej, Mateusza, 6. Werset. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Kolejna rzecz, którą możemy robić. całkiem praktyczna. Może czasem trudna do tego, żeby rzeczywiście to zastosować. Żeby najpierw patrzeć na Królestwo Boże, a potem na inne rzeczy. Ale to możemy robić. Efezjan 6 rozdział. Na przykład 10 werset. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Możemy się umacniać. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Tu jest bardzo dużo rzeczy napisane, które możemy robić. Możemy się przysposobić do tej walki duchowej, którą cały czas toczymy. Możemy się umocnić w ten sposób, będąc gotowymi, będąc pełnymi wiary. Możemy się modlić jedni o drugich. Pierwszy Koryntian, 16 rozdział, 13 werset. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech dzieje się u was w miłości. Znowu, możemy czuwać, możemy trwać w wierze. I możemy być pełni miłości. Kolejna rzecz, którą możemy robić i którą powinniśmy robić. Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział. Jedenasty werset na przykład. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Mamy się napominać? Również zachęcać? Budować? I dalej w tym samym rozdziale jest więcej rzeczy, które możemy robić. Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Naprawdę wiele rzeczy możemy robić. I to jeśli jesteśmy w momencie, który jest dla nas trudny, którego nie rozumiemy. Nie powinniśmy siedzieć z założonymi rękoma i nawet nie powinniśmy tylko się modlić. Możemy robić dużo, dużo rzeczy i powinniśmy to robić. Chcę, żeby to naprawdę było zachętą. Chcę, żeby to, co mówię, nie oznaczało, że mamy być całkiem w porządku, jak się coś złego dzieje. Chodzi o to, że mamy działać, mamy wierzyć, mamy być wytrwali. I w tym wszystkim z Bożą pomocą możemy się nie załamywać. Nie musimy tego rozumieć. I na pewno nie wszystko będziemy wiedzieli, nie wszystko będziemy rozumieli, ale to zupełnie w porządku. I mówiąc już do samego siebie i do wszystkich słuchających, nie musisz się martwić tak naprawdę o wynik duchowej wojny. Bo Bóg wygrał. Wygrał i wygra. Całkowicie. Nie od ciebie zależy, czy wojna zostanie wygrana. Ale to, co od ciebie zależy, to to, czy zostanie wygrana bitwa. I jest jeszcze rzecz, którą musimy zrozumieć, przystępując do każdej potyczki duchowej. Stając do każdej walki i opowiadając się po czyjejś stronie, musisz na pewno wiedzieć jedno. Musisz wiedzieć, o co walczysz. Kiedy wiesz, o co walczysz, zdajesz sobie z tego sprawę, to jesteś w stanie walczyć zacięcie i jesteś w stanie trochę rzeczy zrozumieć. Ale nie musisz zrozumieć wszystko. Przede wszystkim trzeba ufać, wierzyć i walczyć. Pomódlmy się teraz. Z tego wszystkiego wiele rzeczy wynika, z tego wszystkiego to wszystko można na wiele różnych dziedzin, do wielu różnych dziedzin odnieść. Alleluja Boże. Dziękuję Ci za to, że Ty masz plan, że możemy ufać Twojemu planu, że możemy iść za Tobą, że możemy Tobie wierzyć, ufać, uczyć się z tego wszystkiego, co na nas spotyka, że Ty rzeczywiście nam pokazujesz, że to ma sens. Może nie rozumiemy tego, może jest to trudne. Ale Panie, chcę, żebyś Ty był uwielbiony w każdej rzeczy, w każdej sytuacji, w każdym momencie. Chcę, Boże, oddawać Tobie wszystkie sprawy, które wydają się trudne, które są trudne. Żebyś Ty pokazywał, co mamy robić, pokazywał rozwiązanie, pokazywał, jak i czym mamy walczyć, żeby wygrać tą duchową bitwę. Pokazuj nam też to, o co walczymy, bo to jest naprawdę wielka motywacja, kiedy zdajemy sobie z tego sprawę. I tych rzeczy nikt za nas nie zrozumie. To może przyjdzie z czasem, Boże. Ale chodzi o to, żebyś Ty był uwielbiony.